No i
I?
co? No.
No i jajce, jak odpowiada moja nauczycielka z języka polskiego, opowiem ci, co mój personel zaobserwował. Otóż widzieli mnie raz czy dwa, kiedy nadaję do Radia Wnet, kiedy nadawałem z takich przestrzeni, które nie były chronione, jak teraz studio. I mówią, szef tak macha rękami wyraziście, jakby dołożyć do tego obraz, to byłoby ciekawsze. Ja się zawsze opierałem u ciebie kamerze, uważając, że radio to ma być dźwięk, a nie tylko obraz, ale pomyślałem, że kiedy już wyjadę na prerię, to może warto by dołożyć obraz Cejrowskiego, mógłbym pokazać jakiś rekwizyt albo wycinek, a nie tylko opowiadać o nich. I to moje machanie rękami, jak o Amazonii opowiadałem, przypomniało mi się, bo obrysowałem w powietrzu, nikt tego nie widział poza mną, obszar Amazonii i pokazywałem, jak te różne pory robią.
Ale
z różnej strony są.
Muszę powiedzieć tak, że studio wyciszone, Warszawa bez okien, a zaczyna coś trzeszczeć nam, panie redaktorze.
A to ja tego trzeszczenia nie słyszę. Być może to ja trzeszczałem, ruszając się. Teraz przestało?
Teraz może i przestało. Może
to... jak się ruszam, o teraz, to może medalik trzeszczeć. To teraz to jest to?
No, może to, może nie tamto, nie bardziej to było.
A propos medalik.
No.
A propos medalik. Na targach książki w Krakowie podchodzi do mnie pewien dżentelmen i wręcza mi czarny prawie krucyfiks z blaszki wycięty, wykopany z podziemi. Tam są napisy, jeszcze ich nie odczytałem, bo muszę szkło powiększające zdobyć w tym celu. I prosił, żebyśmy w Radiu Wnet ujęli się za poszukiwaczami skarbów, czyli za tymi facetami, którzy po polach chodzą z wykrywaczami metali. On twierdził, nie sprawdziłem tego, bo czasu nie było, pomiędzy targami książki a dzisiejszą rozmową, twierdzi, że prześladowani są przez prawo, że to jest nielegalne, że nie mogą tych skarbów swoich poszukiwać. I na dowód tego, jaką wartością są te ich poszukiwania, dał mi tenże krucyfiks wykopany. Twierdził, że na moim polu wykopał. Nie, to drugi twierdził, że łuskę wykopał na moim polu. Też ją dostałem w prezencie. Natomiast ten tu przyniósł bardzo piękny krucyfiks, który gdyby on nie łaził po polach i nie szukał, to by tam przepadł, zardzewiał, rozpadł się. A teraz miał go będę i wymyślę jeszcze, co z nim zrobić. Nie wiem, czemu poszukiwanie skarbów jest prześladowane przez systemy polityczne, ale wiem, że jest. Początek tej nowej książki mojej, o którą pytałeś ze dwa razy, ja nie chciałem odpowiadać, Orinoko, to jest opowieść o tym, jak ja wszedłem w posiadanie szmaragdów i przez 21 lat nie mogłem książki opublikować, bo to jest w kilku krajach, w których z tymi szmaragdami obcowałem. Najpierw je zdobyłem, potem je sprzedałem, je przemycałem jeszcze przez kilka granic. To jest prześladowane i zakazane, by obywatel, który znalazł skarby, wszedł w ich posiadanie. Państwa sobie uzurpują prawo do nieswojego, bo garnek złotych monet nie należał do państwa, tylko do właściciela pola. I teraz, jeżeli ktoś ten garnek wykopał na swoim polu, to on powinien należeć do właściciela pola. Kupił z całym tym dobrodziejstwem podziemnym, a państwa sobie uzurpują prawo, państwo prześladują osoby, które znalazły jakiś artefakt i próbują go przewieźć i spieniężyć. Mnie się to ogólnie nie podoba, że prześladują. Inicjatywa prywatna w tym zakresie powinna być prywatna, tak jak na morzu. Jak znajdziesz skarby na morzu, one są twoje. To jest teren pozapaństwowy, środek morza.
Jesteśmy w Warszawie i w Krakowie. O targach książki w Krakowie nie opowiadaliśmy w Radiu Wnet. To powiedz, jaka była atmosfera targów? Czy zdarzyło się coś nadzwyczajnego?
Ja więźniem jednego stoiska zawsze na targach, bo od rana do wieczora zawsze stoję, w piątki i soboty, w niedzielę już mnie nie ma, kto poszedł, to pocałował klamkę, puste stoisko. Ludzie często nie zważają na to, idą sobie w niedzielę. To są największe targi, zawsze były najlepsze. Słychać mnie jeszcze? Bo ja teraz słyszałem jakieś
pryp. Słychać.
A to dobrze. Słyszałem jakieś groźne pryp, jakby telefon.
No bo są właśnie te groźne. Te groźne sygnały są od pewnego czasu. Ale nic, mówimy dalej.
Niech nas słuchają, tak. Więc te targi w Krakowie zawsze najlepsze, bo tam ludzie po książki przychodzą, a nie na ryje. W Warszawie przychodzą na ryje, obejrzeć ryja, który napisał jedną książkę, drugą, trzecią. Targi krakowskie zawsze najlepsze były, tam ludzie z pełnymi torbami książek wychodzili, co cieszy pisarzy zawsze. Ja natomiast nie zwiedzam, bo nie mam kiedy. Przychodzę na pół godziny przed otwarciem, żeby się rozstawić, to przelecę przez stoiska, na których jeszcze nikogo nie ma, a wychodzę pół godziny po zamknięciu, bo musiałem tam rozliczyć towar sprzedany i stoję od pierwszego do ostatniego klienta. Nie wysycha moja kolejka. Jak już nam się wydawało, w piątek jest taki luźniejszy dzień, że wysycha, że jeszcze tylko jedna osoba podpisze i pójdę sobie na przykład siku zrobić. Nic z tego, za chwilę przylatywało 500. A, tu pan jest. Bo mnie, bądź wydawnictwo katolickie, które drukowało moją książkę, wystawiono na sam koniec do namiotu. Nie wiem, czy to jest zemsta za poglądy, czy Cejrowski generuje za długą kolejkę i innym przeszkadza. Już nie wchodzę w to. Wygnali mnie, kiedyś byłem tuż przy wejściu, jako ozdoba tych targów i od razu było widać, że tłum się kręci, czyli warto wejść i kupić bilecik, a teraz mnie wystawili na sam koniec. Przegrali na tym, gdyż zepsuła się albo celowo gaszona została klimatyzacja w pomieszczeniu głównym, w tej głównej hali, a ja jestem na tyłach już w namiocie takim, gdzie jest szatnia. I tam otworzyliśmy sobie drzwi. U nich nie było klimy, a u mnie ludzie podchodzili, o jeszcze tak chłodno, u pana przyjemnie jeszcze oddychać. To takie mam wrażenia z targów. Pan Michalkiewicz zagościł u mnie już pod koniec, potem przyszedł pan Gadowski, przechodził jeszcze pan Terlecki, to wyleciałem ze stoiska, przywitałem się z szerokim uśmiechem, mówiąc do niego, że obiecywał, że Cejrowski wróci do Rachonia, a on kiwnął głową, nadal z uśmiechem, ale takim lekko zmartwionym. Nie był złośliwy ani skwaszony, tylko właśnie zmartwiony mu, no tak, obiecywałem i poszedł dalej. No to takie zdarzenia z targów, tylko takie znam, bo tylko tyle widziałem, ile z mojego stoiska widać.
No to w takim razie posłuchajmy piosenki.
Have mercy, to weź zlituj się. Kolejna piosenka na ten sam temat, tylko uwaga, 50 lat później po poprzedniej.
Taka cisza nastała.
Dzień dobry.
O!
Czasami coś przerywa, proszę pana.
Co przerywa?
Słyszysz mnie, czy nie?
Oczywiście, że słyszę.
Krzysztofie, właścicielu tego radia.
Oczywiście, że słyszę i czekam. Słyszę i czekam na twój komentarz w sprawach dotyczących spraw dziejących się w Polsce. Skoro jesteś w Warszawie, pewno zaglądasz do gazet, a może się spotykasz.
A proszę bardzo, to mam dwie kupy papieru na ten temat. Nie, no. Nie spotykam się z nikim, mnie nikt nie chce spotykać poza tobą. No nie z tej sfery politycznej. Poczekaj chwilę, zagaduj ludzi, ja zobaczę, czy nie przyszło jakiś personel do mnie i czy się nie powiesili na naszym internecie, skoro przerywa. To zajmie minuty pół. Wychodzę, studio otwieram i sprawdzam, czy ktoś zajmuje nasz internet.
Wojciech Cejrowski, sprawdzamy, zaglądamy do tygodnika Do Rzeczy. Mimo negatywne...
A jednak miałem rację.
Tak, dobrze.
Już założę słuchawki i będę słyszał cię.
No dobrze.
Jestem z powrotem.
Chciałem zacytować Pawła Lisickiego.
Tak, przyszli pracownicy zaczęli wisieć na internecie o nazwie kajuta, który jest zarezerwowany dla szefa i dlatego pewnie rwało. Więc mam dwie kupy kartek. Jedne pod tytułem Co robi PiS, a drugie Okazja dla Polski. Jedno jest mniej pozytywne, drugie bardziej pozytywne. Nie wiem, czy na koniec nie zostawić bardziej pozytywnego.
No to tak zróbmy.
Tylko, że to jest okazja, którą przegapiamy, więc nie wiem, czy będzie bardzo pozytywne. Otóż tak. Następujące rzeczy. Co robi PiS? I ostatnia piosenka będzie dla PiSu. Parlament uchwalił, że w ruchu drogowym będzie korytarz życia, jazda na suwak i wejdzie za 21 dni. To mnie ucieszyło. Funkcjonuje za granicą i tam mandat można 500 zł dostać. To robi PiS. Czyli dało się w 21 dni przeprowadzić jakiś przepis prawny. To w takim razie dlaczego innych nie dało się przeprowadzić? Już nawet nie będę się czepiał mojej aborcji, którą dałoby się przeprowadzić, jak rozumiem, w takim samym trybie. Skoro za 21 dni wchodzi i rzutem na taśmę pod koniec poprzedniej kadencji zrobione, czy na początku tej tak, czy owak,
A jednak ci pracownicy wiszą na tym internecie Wojciecha Cejrowskiego, który jest przeznaczony tylko dla szefa. Mieliśmy korespondencję z Byblos, nasze studio stało na barykadzie w Byblos i tam połączenie było fantastyczne i było bez żadnych zgrzytów, a tutaj połączenie z Warszawą, bo studio Dziki Zachód dzisiaj jest z Warszawy i tak rwieczka i tak człowiek nie wie, prowadząc studio Dziki Zachód, czy już jest koniec Dzikiego Zachodu, czy jeszcze nie. Na razie Wojciech Cejrowski gdzieś utonął w odmętach internetowych, jego głosu nie słychać, ale mamy tutaj piosenki, które przygotował Wojciech Cejrowski, to teraz posłuchamy następnej. No i ciekawe,
słychać?
Czy... Słychać.
No, sygnał od was czasami znika, nie wiem, czy mam nawijać, czy co.
Pomów.
Żegnałem, zresetowałem i tak dalej, no to mówię. No więc co robi PiS, powiedziałem państwu, nie to słychać akurat, że uchwalił w 21 dni parlament ustawę o korytarzach życia, czyli na kornik niszczy lasy w drogi, czy nie. Na wycinkę chorych drzew nie godzą się ekolodzy. Zablokowali wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Większość drzew jest zaatakowana. Puszcza nie do uratowania. Co robi PiS? Pytam. Czemu nie uchwala w 21 dni któryś minister interwencyjnej ustawy? Wiem, ekolodzy i Unia Europejska, to się wystawia wiceministra, który podpisuje papiery, on jest na spalenie, a potem się przedłuża procedury i w tym czasie wycina drzewa zainfekowane. Można by to zrobić, gdyby się chciało. Nie wiem, co robi PiS.
To było to negatywne, a teraz pozytywne?
A teraz pozytywne. Pojawiło się wiele okazji dla Polski i nie wiem, pozytywnych okazji. Czemu ich nie wykorzystujemy? Pierwsza okazja dla Polski, międzynarodowa, na dużą skalę i można by Trumpowi trochę pomóc, pomagać obcemu krajowi w zamian za coś. A my tak kochamy Amerykanów bezrefleksyjnie, kupujemy od nich samoloty, nie słyszę, żeby się ktoś o coś targował. No jedne wizy to już stara sprawa, ale coś więcej można by załatwić. Otóż Kurdowie wołają o pomoc, Polska wysyła tam leki i opatrunki. Polska w tym rejonie jest dobrze postrzegana jako nieagresor. Błękitne hełmy z Polakami w środku przez wiele lat tam były i mieliśmy przedstawicielem Stanów Zjednoczonych, kiedy były tam wojny w brzydkich krajach, to polska ambasada spełniała funkcję ambasady amerykańskiej dawno, dawno temu, za czasów chyba Saddama jeszcze. Można by z tej okazji skorzystać i Polska mogłaby znowu coś sobie ugrać na tym. Nie korzystamy. Z tych Kurdowie nas lubią, więc moglibyśmy tutaj wkroczyć dyplomatycznie. Kolejne okazje dla Polski są w Europie. Otóż w Barcelonie trwa starcie 2000 separatystów z policją. Demonstracje w Paryżu, demonstracje w Holandii, demonstracje w Belgii i większość tych demonstracji dotyczy spraw rolnych. Tutaj Polska powinna też wkroczyć, bo Polska z kolei do demonstracji na razie nie ma, ale w sprawach rolnych jest krzywdzona. Należałoby szybko do tych demonstrantów wysłać kogoś, dać im poparcie przeciwko ich własnej władzy w Paryżu, w Holandii i w Belgii, dać im jakieś polskie wsparcie w zamian za to, że ci demonstranci będą napierali potem na swoich polityków, a dlaczego nasz przyjaciel rolnik z Polski dostaje niższe dotacje? To są okazje, które przegapiamy. Rozkręcona jest fala traktorów gdzieś za granicą. Oni są jak wojsko, jak powstanie ludowe. I chętnie przytulą każdego, kto im poda rękę. I należy tę rękę wyciągać i podawać i ugrać coś za to na przyszłość. I jeszcze spostrzeżenie, które już nie jest okazją dla Polski. Otóż jednym tchem we wiadomościach jednego dnia słyszałem, że rząd w Berlinie doprowadził do obniżenia PKB, gospodarka niemiecka spadła do 1%, a my się w tym samym czasie cieszymy, że mamy podwyższony współczynnik ten sam do 4%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podnosi ocenę naszego wzrostu PKB do 4%. No to trzeba raczej patrzeć na Niemcy, bo Polsce podwyższono po to, żeby nam wpakować więcej kredytów. W momencie, kiedy stosujemy szerokie rozdawnictwo, banki zagraniczne nas lubią, bardzo podwyższają nam ratingi, jesteśmy trzy razy A i z plusem i z gwiazdkami. Po cóż to się robi? Po to, żeby wpakować nam znowu trochę pieniędzy do naszego portfela długów, więc nie ma się czym cieszyć. Berlin sobie obniżył, dzięki czemu Berlin będzie miał lepiej, bo sobie obniżył. I teraz powiązana z tym informacja, która się przewija od kilku miesięcy wszędzie. Banki centralne kupują złoto. Co to oznacza, że banki centralne wielu krajów kupują złoto? To oznacza, że idzie wojna. Banki centralne mogłyby inwestować w obligacje, mogłyby rozdawać pieniądze, mogłyby pompować w swoją gospodarkę bądź cudzą w interesie takim, że za chwilę zarobią. Kiedy banki centralne skupują złoto, to znaczy, że idzie wojna. I to, że wojna idzie, widać. We Francji i Holandii blokady dróg i pojazdy rolników, którzy nie są w stanie sprostać normom, które Unia wyznaczyła dla budowy chlewni, kafelki dla krów, ograniczenie hodowli. Strażacy wychodzą we Francji na ulicę. To są ruchawki społeczne i moim zdaniem idzie wojna. Idzie jakaś rozwałka. Katalonia w chaosie. W innej sprawie, ale też w chaosie. Ogólnie Europa cała w chaosie, a do tego banki kupują złoto. To jest sygnał, że idzie jakaś wojna. I co teraz robić? No modlić się trzeba. Jak kogoś stać, to niech se kupi złoto, tylko złoto w kieszeni obywatela jest mniejszym zabezpieczeniem przed wojną niż złoto kupione przez duży bank, do którego wojna nie dojedzie.
I tu stawiamy kropkę. Panie redaktorze.
I co, panie redaktorze, bo zeżarło słowa kawałek twojego, ale to pożegnaj wszystkich w naszym imieniu, bo co ja zrobię, że nie łączy.
Wojciech Cejrowski, Krzysztof Skowroński, bardzo serdecznie dziękujemy. Studio Dziki Zachód wróci za tydzień, w poniedziałek o godzinie 9:00. A tak kończy się Poranek Wnet tym akordem z Wojciechem Cejrowskim, Dariusz Konko.
Teraz cię słyszę świetnie, jak już skończyliśmy gadać o polityce, patrz.
No właśnie, ale coś brumi, coś szumi, sprawdzimy, co to było. Dariusz Konko zrealizował dzisiejszy poranek, Jan Oleński był wydawcą, a Roman Zawadzki, Konfrontacje Muzyczne. Roman Zawadzki jest już w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
No i co, panie doktorze?
Żyjemy dalej, no. Wie pan, ja słucham tych różnych opowieści. Co prawda, to takie dla mnie polityka to temat abominacyjny, tak mówiąc delikatnie, ale ja wolę muzyką się zajmować.
I będziemy się teraz zajmować muzyką. Jest godzina 9:59. Dobrego dnia życzy Krzysztof Skowroński.
Studio Dziki Zachód.